List świętego Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, dzisiaj go trochę, nie wiem czy w całości damy radę, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali pomyśleć trochę o kontekście tego listu. Słuchajcie, list do Rzymian, Paweł, to jest jeden z jego pierwszych listów. Bo pamiętacie, jak studiowaliśmy ostatnio list do Galacjan, to mówi się, że właśnie albo list Galacjan, albo list do Rzymian jest jeden z pierwszych listów Pawła. Oprócz tego jeszcze były pisane listy do Koryntian, do Tesalonicza. Są różne pomysły na to, ale to, co jest dla nas ważne, żeby wiedzieć, to jest to chyba jedyny list Pawła. Może nie jedyny, ale jest to list Pawła, który pisze do kościoła, którego on nie założył. Bo pamiętacie, studiowaliśmy list do Koryntian, pierwszy list, drugi. Studiowaliśmy list do Galacjan, to były kościoły, które Paweł znał osobiście, bo głosił Ewangelię i je zakładał. Więc ludzie w tych kościołach też mu byli dobrze znani, on był znany tym ludziom. A list do Rzymian pisze Paweł do kościoła, do miasta, w którym nie był. I to jest taki, można powiedzieć, element, jeśli chodzi o listy Pawła. Pisze do kościoła niezałożonego przez siebie. Ale jak dojdziemy do ostatniego rozdziału, się okaże, że on w tym kościele kilkanaście osób zna osobiście. Więc nie jest taki zupełnie mu obcy kościół, tylko ma tam trochę znajomych. Co jeszcze jest ważne dla nas, jak będziemy teraz rozważać to słowo? Paweł jest w czasie podróży, nie wiem czy nie drugiej albo trzeciej, i list pisze prawdopodobnie z Koryntu. Czyli jest w Koryncie, tam naucza, a w międzyczasie pisze list do Rzymian. I takie ciekawe koncepcje, to też wam podam w ramach wstępu, jak w takim razie Kościół w Rzymie powstał. I tak naprawdę nie wiemy, słuchajcie. W każdym bądź razie Paweł pisze do istniejącego już Kościoła. Jest kilka koncepcji tego, jak Kościół w Rzymie powstał. Niektórzy twierdzą, że Żydzi, którzy byli w dniu zesłania Ducha Świętego w Jerozolimie, to Duch Święty też na nich stąpił, tak? Znaczy najpierw na uczniów, którzy głosili, pamiętacie, w różnych językach, więc ktoś mógł też i w łacinie głosić i tak dalej. I byli tam Żydzi zgromadzeni z całego Cesarstwa Rzymskiego, więc część z nich nawróciło się i wróciło do swojego domu, tak? Do Rzymu i tam rozpoczęli Kościół. To jest jedna z koncepcji. Druga z koncepcji to jest znowu taka, że były prześladowania, pamiętacie, w Kościele w Jerozolimie. I ludzie, dużo ludzi z kościoła, którzy byli prześladowani pod wpływem tych prześladowań, rozjechali się po całej Cesarstwie Rzymskim i też oni pojechali i zaczęli kościół Rzymu, tak? Do końca nie wiem, a może jedno i drugie, bo podejrzewam, że było tak, że i wierzący, którzy się nawrócili w dniu Pięćdziesiątnicy, mieli jakąś swoją społeczność, a później dołączyli do nich też ludzie, którzy dotarli tam pod wpływem prześladowań, tak? Jest istniejący Kościół w Rzymie. I Paweł do nich pisze. I to jest bardzo fajne, pisze. To jest taki list do pogan, byśmy powiedzieli. My, jak tutaj jesteśmy raczej, no nie widzę tu żadnych Żydów nawróconych, tak, pośród nas, a jesteśmy z pogan. Więc ten list jest, można powiedzieć, tak do naszych umysłów pisany. Więc powinien być w miarę dostępny dla nas do zrozumienia. Czyli mamy gdzieś koło 60 roku, czyli Kościół istnieje już od, w Jerozolimie przynajmniej istnieje już od 30 lat. No i Paweł pisze ten list. Więc przyjrzyjmy się temu, co Paweł tu pisze. Panie, prosimy Cię, prowadź nas dzisiaj w Twoim słowie. Daj nam przyjąć to, co Paweł pisze do świętych, czyli do nas. Mów do nas, Panie, buduj nas i zachęcaj swoim słowem. Amen. Dobrze mnie słyszycie? Tak? Nie za głośno, nie za cicho, jest ok, tak? Słuchajcie, Paweł przedstawia siebie tak. Paweł, niewolnik Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Takimi tytułami przedstawia się Paweł. Ciekawe, bo zobaczcie, jak ludzie piszą listy generalnie, to my lubimy tak na przykład piszemy urzędowi, to magister jakiś tam pisze do, albo jakiś tam, dawniej się pisało wielmożny, ktoś tam. I generalnie mówiło się tak bardzo pozytywnie o sobie. Ale ciekawe jest, jak chrześcijaństwo wygląda zupełnie do góry nogami do tego. Paweł nie przedstawia siebie jako wielki apostoł Jezusa Chrystusa, tylko pierwsze słowo, jakie używa, to jest słowo dulos, które oznacza niewolnik. A niewolnicy w tamtych czasach byli, więc każdy wiedział, kto to jest niewolnik, tak? Niewolnik jest komuś poddany. I to jest poddane, no, czasami niewolnicy byli gorzej traktowani jak zwierzęta, tak? Paweł nie boi się użyć tego słowa i mówić o sobie, że jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa. Sługą, niewolnikiem Jezusa Chrystusa. To jest jego tytuł. To jest jego pozycja, powiedzmy, przed Bogiem. Jak to dzisiaj różni się od tego, co my widzimy w chrześcijaństwie? No bardzo dużo, dlatego że po pierwsze, my nie za bardzo chyba łapiemy o to, czym było niewolnictwo. To po pierwsze. A po drugie, niestety żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie promowany jest tak bardzo indywidualizm, że tak naprawdę zachęca się każdego z nas do tego, żeby nikt nie był komuś podległy. Co właśnie czy tego w szkołach już nie ma, tak? Dzieci już nie są pod autorytetem nauczyciela, tylko czasami są na równi z nim, albo nawet wyżej od niego, już w dzisiejszych czasach. Więc zobaczcie, co się dzieje, nie? I my czasami przenosimy takie samo myślenie światowe do kościołów, niestety. Coraz mniejszy autorytet ma Biblia, coraz mniejszy autorytet mają Boży mężowie, których Bóg ustanowił, tak? Będzie, to niestety jest atakowane i będzie atakowane. Coraz gorzej jest. Ale coś, do czego Boże Słowo nas zachęca, bądźmy sługami Jezusa Chrystusa. Bądźmy ludźmi, którzy są poddani pod wolę Bożą. Bo czasami słyszę, jako wierzący mówimy, tak, Pan Bóg jest moim królem, tak, Pan Bóg jest moim Panem. No dobrze, ale Pan Bóg mówi, że masz robić to i to. Robisz? Nie. A w tej dziedzinie swojego życia słuchasz, co Pan Bóg ma do powiedzenia? Też nie. To Pan Bóg jest twoim Panem? Czy nie? Nie, czasami myślę, ja widzę po sobie, mamy takie zachowania, no, pełne hipokryzji, no bo inaczej tego nie można nazwać. Zobaczcie, jak często słyszymy, o, kocham cię, bracie. A nie tylko bratu Panie. Miłość się kończy, tak? O, bracie, coś tam, nie wiem, modlimy się o ciebie. Później nawet nie wspominamy go w naszych modlitwach. Tak działamy. Ale nie tak powinno być. Dlatego, żeby powiedzieć o sobie szczerze, że jestem sługą Pana Jezusa Chrystusa, potrzebujemy bardzo dużo pokory. Potrzebujemy, żeby nasze serca były skruszone. Żeby nasze życie nie kręciło się wokół mego ego, tylko wokół Boga. Czy to jest możliwe? Jak przyjdziemy do Boga, jest możliwe, bo wierzę, że Duch Święty nas wyposaża do takiego życia. Tylko czy mamy na tyle pokory, żeby to zrobić? Czy chcemy to zrobić? Bo od tego się wszystko zaczyna, od tego pragnienia. Czy mamy takie pragnienie, aby być naprawdę sługami Jezusa Chrystusa? Powołanym na apostoła Paweł o sobie mówi. I my mamy czasami takie wyobrażenie, że apostoł to była taka postać jakaś nadzwyczajna w kościele i tak dalej. Ale Paweł mówi o tym, że zresztą w niżej wersetach mówi, że mamy apostolstwo. Więc słowo apostoł znaczy wysłannik. Ktoś, kto został wysłany z pewną wiadomością. Więc Paweł został powołany do tego, by być wysłannikiem. Gdzie Paweł został wysłany? Pamiętacie, kościół w Antiochii wysłał go on gdzie? Do zakładania kościołów. Więc Paweł został powołany do tego, by być tym misjonarzem. Bo my dzisiaj nie używamy w stosunku do ludzi w kościele słowa apostoł, ale wielu pełni tą funkcję. Każdy misjonarz jest gdzieś wysłany by głosić dobrą nowinę. To jest apostoł, tak? Więc Paweł, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej. Paweł jest apostołem, jest też ewangelistą. Ale to wszystko tak naprawdę zaczyna się od pierwszego słowa. Niewolnik Jezusa Chrystusa. Wiecie, co zauważyłem? To można tak przeoczyć tutaj w tym fragmencie, ale tak naprawdę podstawą do wszelkich powołań Bożych, do tego, żeby Bóg wyznaczył Cię do jakiegoś wielkiego zadania, podstawą jest to pierwsze. Niewolnik Jezusa Chrystusa. Jeśli mamy podstawę sługi, to nie ma opcji, żeby Bóg Cię nie używał. Czasami my myślimy, no ja nie znam swoich darów, nie wiem, do czego Bóg mnie chce używać. To dopóki nie będziesz miał postawy sługi, czyli robię to, co jest potrzebne w danym momencie, to nie oczekuj, że Bóg Cię powoła do czegokolwiek. Jeśli nie będziesz wierny w małym, mówi Boże Słowo, to jak Bóg Ci powierzy coś większego? Zaczynamy zawsze z Bogiem od małych rzeczy. Od, powiedzmy, od mało ważnych albo mało widocznych rzeczy. Ale jeśli jesteśmy wierni w nich, to Bóg powołuje nas do większych. I w życiu apostoła Pawła było podobnie. Tak? Robił to, co w danym momencie mógł. A Bóg go powołał do tego, by był misjonarzem pogan, by zakładał zbory, by głosił przed królami, cesarzem. Bóg go używał. List do Rzymian, słuchajcie, jest niesamowity z jeszcze jednego powodu. Przedstawia nam Ewangelię Bożą. Ewangelię, którą głosił Paweł. Słuchajcie, to wydaje się to podstawą wiary chrześcijańskiej. No, każdy zna słowo Ewangelia. Ale niestety, słuchajcie, żyjemy w takich głupich czasach, że słowo Ewangelia mało kto rozumie dzisiaj. Ewangelia w oryginale oznacza dobrą nowinę. I każdy chrześcijanin, wydaje się, powinien wiedzieć, na czym ta dobra nowina polega. Ale niestety, sam byłem na takim spotkaniu, gdzie jeden z pastorów opowiadał, co słowo Ewangelia znaczy, i normalnie włos mi tak stawał. Tak? Skoro jest tam w Grece napisane dobra nowina, to jak możesz w to wkładać powołanie do szczęścia, do zdrowia, do biznesu i tak dalej. Przecież to nie jest dobra nowina. Jeśli znasz dobrą nowinę, którą Paweł tu w Rzymian będzie głosił, to będziesz wiedział, że te rzeczy się nie mieszczą w tym słowie. A wręcz Biblia obiecuje coś innego. Jeśli będziesz głosił dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, to czego? To, co Bóg Ci obiecuje wtedy. Co Ci Bóg obiecuje? Jeśli głosisz Ewangelię o Jezusie Chrystusie, jest jedna obietnica. Na pewno będziesz prześladowany. I to jest obietnica, którą Bóg Ci daje. Gdy głosimy Jezusa Chrystusa, zawsze przeciwnik się pojawia. Dlaczego? Bo jak przeczytamy tutaj dalej, Ewangelia jest mocą Bożą ku zbawieniu. To oznacza, dlaczego jest tak ważne słowo Ewangelia, zrozumienie dobrej nowiny? Bo tylko przez nią człowiek może być zbawiony. Dlaczego to jest dzisiaj tak atakowane? Zmienia się definicja, zmienia się pojęcie, co to jest dobra nowina. Dodaje się coś do tej dobrej nowiny, ujmuje się coś z tej dobrej nowiny. Robi się wszystko z tą dobrą nowiną, bo dobra nowina jest mocą Bożą, aby zbawić siebie i mnie. To jeśli szatanowi się uda zmienić definicję, jeśli szatanowi uda się coś dodać do tej dobrej nowiny, to ludzie będą zbawiani? Nie, bo Bóg tą właśnie Ewangelię ustanowił mocą. Tam jest słowo moc, słuchajcie, dynamizm, czyli dynamitem Bożym. Dlaczego? Bo jak ktoś przyjmie tą moc, ktoś przyjmie tą Ewangelię, to dynamit, który od Boga dostajesz, zmienia twoje życie. To jest czymś oczywistym, że jak Bóg wkracza w czyjeś życie, to ono się zmienia. Całkowicie się zmienia. I teraz Paweł zaczyna trochę mówić nam o Ewangelii. Słuchajcie, on mówi tak. Jestem wyznaczony do zwiastowania
dobrej nowiny Bożej, czyli Ewangelii, którą przedtem Bóg zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o synu swoim potomku Dawida według ciała.
I tu się na razie zatrzymamy. Nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy czytaliście kiedykolwiek Stary Testament pod tym kątem, żeby odkrywać, co Stary Testament mówi o Chrystusie. Ale wiecie co? Apostoł Paweł był znawcą Starego Testamentu. On, można powiedzieć, znał dobrze zakon, prawo, bardzo dobrze znał proroków. Znał cały Stary Testament. Wiecie, jak dobrze znał?
Jakbyśmy obrócili kartkę wcześniej.
Nadzieje apostolskie na ostatni rozdział. Wiecie, co jest niesamowite z Pawłem? Paweł potrafił, mając, nie mając Nowego Testamentu zapisanego, tylko Stary Testament mając, potrafił mówić o Jezusie Chrystusie objawionym w Starym Testamencie. Potrafił mówić od rana do wieczora. Słuchajcie, w Dziejach Apostolskich, w 28 rozdziale, mamy Pawła, który jest w pewien sposób więźniem w Rzymie. Pamiętacie, on został uwięziony w Jerozolimie. Rzymianie w sumie uratowali mu życie, bo Żydzi go chcieli zabić. Odwołał się do cesarza, tak po 2 latach w Filipii. Trafił w końcu do Rzymu, do którego się tak wybierał. Tym razem pod przymusem trochę, a nie dobrowolnie. Ale trafił do Rzymu. Już miał tak dobrą opinię wśród żołnierzy rzymskich, że tak naprawdę nie siedział w więzieniu, tylko sam wynajmował dom. Jego więzienie polegało na tym, że jeden Rzymianin cały czas siedział z nim w tym domu. Fajnie, słyszeli Ewangelię przy okazji, nie? Wszyscy po kolei, jak zmiany były, to każdy z nich słyszał, co Paweł mu nauczał. Ale wiecie co? Gdy Paweł przybył do tego Rzymu, gdy już zamieszkał w tym wynajętym przez siebie domu z tym żołnierzem rzymskim, przyszli do niego Żydzi. Żydzi z Rzymu, którzy słyszeli coś już o tej sekcie chrześcijan, a nie za bardzo wiedzieli, kim jest Paweł i co on reprezentuje, co on głosi. I ciekawe jest to, zobaczcie, w 28 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdzie to było? Zgromadzili się u niego Żydzi. Poszukam tego wersetu, gdzie jest powiedziane, że on od rana do wieczora.
23.
A tak. Bo najpierw im głosił raz, później drugi raz, w większej liczbie jeszcze przyszli. I teraz tak. A naznaczywszy mu dzień, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżesza oraz proroków. Wyobrażacie sobie? Czasami ludzie mówią, a Stary Testament nie mówi nic o Jezusie. Ciekawe, bo apostoł Paweł potrafił od rana do wieczora, mając tylko Stary Testament, mówić o Jezusie, mówić o wszystkich proroctwach, które tam są na jego temat zapisane. Ciekawe, nie? Ja myślę, że dobrze jest, czytając Stary Testament, pamiętać, żeby sobie za każdym razem zadawać pytanie, czy ten fragment mówi mi coś o Jezusie. Odkryjecie niesamowite skarby, słuchajcie. Kilkaset proroctw w Starym Testamencie dotyczy się Jezusa. Co więcej, co jeszcze Paweł mógł tak długo opowiadać Żydom? Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale każde święto, każdy ceremoniał, jaki odbywał się w narodzie izraelskim, jakie prawo nakazywało, mówi o Jezusie. Czy, nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale nawet budowa świątyni, jak była zbudowana, z czego była zbudowana, ona, to wszystko są symbole, które mają nam wskazywać na Jezusa. I tak naprawdę my Stary Testament możemy zrozumieć dopiero wtedy, gdy sobie będziemy uświadamiać, kto i co mówi nam o Jezusie w danym fragmencie. Jak zupełnie inne spojrzenie wtedy jest na Stary Testament. Jak zupełnie inne spojrzenie jest wtedy na święta żydowskie, tak? Na prawo. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy mówiły nam o Jezusie.
Dlatego Paweł mógł w pewnym momencie powiedzieć, że słuchajcie, zakon nas już teraz nie obowiązuje, bo wypełnieniem tych rzeczy, o których ja wam mówię, jest Jezus. Nie patrzcie już na symbole obrazujące Jezusa, tylko patrzcie na Jezusa. Jeśli narodziłeś się na nowo, Jezus jest w tobie. Jezus posłał Ducha Świętego, abyś był świątynią Ducha Świętego, więc Duch Święty jest w tobie. I ten Duch świadczy ci o tym, że jesteś dzieckiem Bożym. Nie ma innej opcji. Paweł mówi o tym, że Jezus został zapowiedziany. Dobra nowina była zapowiedziana. My myślimy, że tylko my w epoce Kościoła jesteśmy zbawieni z łaski przez wiarę. Pomyłka. Ludzie żyjący pod zakonem byli zbawiani w ten sam sposób. Ludzie, którzy żyli przed zakonem, Abraham chociażby, jak został zbawiony? Tak samo jak ty i ja dzisiaj. Przez wiarę. Przez zaufanie do Boga i w to, co powiedział, jak być zbawiony. Dobra nowina. Więc dobra nowina, już wierzą, że wiemy, jest już objawiona w Starym Testamencie. To nie jest coś, co Paweł sobie wymyślił, po prostu, ja teraz wymyślę coś nowego, zapiszę, będzie Nowy Testament, tak? Nie. Paweł mówi, że o tym już była mowa w Starym Testamencie. W całym Starym Testamencie. I o czym była ta dobra nowina? O Synu Bożym, potomku Dawida według ciała. Wiemy, że Jezus był człowiekiem, tak? Jest człowiekiem. I coś, na co muszę zwrócić uwagę. Ten fragment tutaj, w liście do Rzymian, 3 i 4 werset, mówią o dwóch naturach Jezusa. Coś, co dzisiaj też jest atakowane. Jezus, jako potomek Dawida z Marii, narodził się, jest w 100% człowiekiem. Dzięki temu. Ale 4 werset mówi, który według Ducha Uświęcenia został postanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Oprócz tego, że narodził się jako człowiek z Marii, był i jest Bogiem, Synem Boga. I tu jest tak dziwnie trochę w naszych Bibliach zapisane. Nie wiem, dlaczego tłumacze Brytyjki tak jakoś oddają ten fragment, bo sugerują tak jakby Jezus został ustanowiony Synem Bożym dopiero gdy zmartwychwstał. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. To jest bardzo błędne tłumaczenie. Jak ktoś pobieżnie przeczyta, to zupełnie zakręci się w tym. Jezus przecież nie został ustanowiony Synem Bożym w momencie zmartwychwstania. Ale zmartwychwstanie mówi o czym? Potwierdza to, że Jezus jest Synem Bożym. Zmartwychwstanie jest dowodem na to, że Jezus jest Synem Bożym. A nie, że został ustanowiony w tym momencie, gdy zmartwychwstał. Jezus, jak czytałem w Ewangelii Jana, na początku był. Nie jest tak, jak świadkowie Jehowy mówią, że na początku został stworzony, tylko na początku był już, istniał. Istniało Słowo, istniał, czyli Jezus, tak? I przez Niego i dla Niego wszystko powstało. Czy On był Stwórcą i On wszystko wykonał. Jezus, Syn Boga. Więc dobra nowina mówi o Jezusie, Synu Człowieczym i o Jezusie, Synu Bożym. Co jeszcze? Przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. O czym tutaj dobra nowina nam mówi? O tym, że dobra nowina jest dla wszystkich. Prawo mojżeszowe było dla kogo? Dla wszystkich? Nie, dla narodu wybranego, dla Izraela. A dobra nowina jest dla kogo? Dla wszystkich narodów tutaj jest. To jest słowo etnos użyte. Jest powiedziane, że abyśmy przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Wszystkie narody.
Nawet nie wszystkie kraje, państwa, tylko narody. Każde plemię. Etnos, tak? Słowo etnografia mamy od tego słowa. Wszyscy. Bo dobra nowina zbawia każdego. I później Paweł będzie to jeszcze rozwijał. Pomyśl.
A to było coś nowego, bo słuchajcie, dla Żydów kto mógł być tylko zbawiony, tak? Czemu tak zmuszali ludzi do obrzezywania, jak widzicie? No bo tylko w judaizmie możesz być zbawiony, nie? Paweł mówi, dobra nowina jest dla wszystkich. Nie musisz być Żydem, żeby być zbawiony. Wśród których jesteście i wy, powołani przez Pana Jezusa Chrystusa. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Kim jesteśmy? Jak ty dzisiaj postrzegasz samego siebie? Słuchajcie, Paweł zwraca się do Rzymian, do ludzi. Nie byli jacyś specjalni ludzie, nie wiem, z aureolkami na głowach, jak się później przedstawia w średniowiecznych obrazach, bo to byli ludzie tacy jak ty i ja. I Paweł zwraca się do nich i mówi tak, po pierwsze, i co jest ważne dla każdego z nas, jesteś umiłowanym Boga. Umiłowani przez Boga. Słowo agape tam się pojawia, tak? Bezwarunkowa miłość. Bóg kocha cię miłością bezwarunkową. To jest coś, co Bóg daje ci. Jesteś umiłowanym Boga. I później pojawia się słowo i powołanym świętym. No tutaj Polacy to mają problem, nie? No jak, no nie, no święty to jest ten, kto po śmierci jeszcze jak musi udowodnić cuda i ta, i tam Kościół ma jakiś cały proces uświęcenia Kościół pośmiertnie oczywiście. Ale pytanie teraz podstawowe. Paweł napisał ten list do umarłych? Tak? Do martwych? Pisze do wszystkich wierzących w Rzymie. Jesteście powołani święci. Nie znaczy, że jesteście święci sami z siebie. Zostaliście powołani do świętości. Bóg tych, których umiłował, powołuje do świętości. Słowo święty dla nas, ludzi, oznacza oddzielony. Oddzielony. Jak Bóg jest oddzielony od grzechu, tak Bóg oddziela nas dla siebie. Dlatego, żeby nas miłować. Dlatego, żeby obdarzać nas swoją miłością. Dlatego, żeby rozlewać swoją miłość w naszych sercach. Powołani święci. Przeczytajmy ten fragment i pomyślmy o sobie. Wszystkim, którzy jesteście we Wrocławiu, umiłowanym Boga, powołanym świętym. Co Paweł nam życzy? Łaska i pokój. Każdy list niemalże zaczyna się i kończy od tych słów. Łaska i pokój. Niezasłużona przychylność Boga i pokój z Bogiem. Nie wojna z Bogiem, ale pokój. Jesteśmy po tej samej stronie. Z przeciwników Boga staliśmy się Jego dzieci. Taka jest różnica. Wywołani z tego świata, powołani do świętości, dla Boga. Łaska od Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Myślę, że świadkowie Jehowy mają problem z tym wersetem, dlatego, że nie uznają Trójcy. A tu jest powiedziane, że łaska i pokój, którego doświadczamy, pochodzi od kogo? Od dwóch osób pisze, tak? Od Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. O tak, Ojciec jest wyższy, Jezus jest niższy. Ale pytanie do świadków Jehowy, jakie możecie zadać. Czy Jezus Chrystus jest Twoim Panem? Bo tu zauważcie, pokój i łaska jest od Ojca i Pana Jezusa. Kto jest Panem? Kto jest Twoim Panem? Ja się nie boję powiedzieć, Jezus Chrystus. Świadek Jehowy nie może tego powiedzieć. Bo Jezus jest mniejszym Bogiem. Pierwszym stworzeniem. Tak naprawdę wcześniej głosili, że jest pierwszym aniołem. Tak? Dzisiaj trochę zmienili tą doktrynę. Jest Bogiem z małej litery, cokolwiek to znaczy. Czyli jeśli uczyniłbym Jezusa Chrystusa moim Panem, a Jezus jest Bogiem z małej litery, to kim jestem? Z automatu.
wyznawcą prawdziwego Boga, czy bożka? Więc zobaczcie, jak zakręcone mają te nauczanie. Jeśli konsekwentnie myśleć tak jak ludzie są nauczani, no to nie ma logiki w tym samym. Bo albo Jezus Chrystus jest Panem, a to znaczy Bogiem, albo nie jest w ogóle Panem i nie jest w ogóle Bogiem. A Boże Słowo, chociażby w tym fragmencie mówi Pan Jezus Chrystus. I to nie chodzi o słowo Pan Mietek, Pan Józiek, tak? To zupełnie słowo Kyrios, tego nie, tutaj w tym kontekście nie możesz sobie tak wymyślić, że to jest Mister Jezus Chrystus, tak? Nie? Możesz się gimnastykować, ale to tak nie działa. I jeszcze taki fragmencik, słuchajcie. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Ciekawe, że o wierze Rzymian Paweł usłyszał gdzieś tam w czasie swoich podróży misyjnych. Ale ciekawe jest też to, wiecie co? Że Paweł ma wdzięczność za inny kościół. Za kościół, którego nie założył. Dziękuję Bogu za kościół w Rzymie. I dziękuję przez kogo? Zobaczcie, jak dużo rzeczy można z tych fragmentów wyciągnąć. Paweł mówi, że dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa. O czym mi to mówi? Że co? Że jest jeszcze pośrednictwo Marii, tak? Pośrednictwo wszystkich świętych i tak dalej? Nie, ten fragment znowu mówi nam bardzo ważne rzeczy. Mówi, że jeśli chcesz mieć kontakt z Bogiem Ojcem, to możesz go mieć tylko przez kogo? Przez Jezusa Chrystusa. Paweł nawet dziękuje Bogu Ojcu i robi to przez Jezusa Chrystusa. Wszystkie nasze modlitwy, jakie zanosimy, powinny być kierowane do Ojca przez Jezusa Chrystusa. Przez Jezusa Chrystusa mam dostęp do Ojca. Zawsze i wszędzie. I z uporem maniaka będę o tym mówił. Nawet gdy upadłeś. Niestety w naszej religijnej społeczności polskiej, w rzeczywistości polskiej, niestety w naszych religijnych, grzesznych naturach, my mamy taką postawę, że jak upadniemy, to nie mamy dostępu do Ojca. Ale nie wiem, czy zdaję sobie sprawę, że to nie jest biblijne spojrzenie. Bo skoro list Jana zachęca nas do tego, żebyśmy wyznawali nasze grzechy księdzu? Tak? Nie. Mamy wyznawać komu? Bogu? A, to ja muszę przyjść do Boga, tak? Na rozrabianie i mam przyjść gdzie? Do Ojca. Jeśli na rozrabian też mam dostęp do Ojca. Dlaczego? Bo robię to przez Jezusa Chrystusa. Przez Jego doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty. Przez Jego pośrednictwo. Pamiętaj, że jest jeden pośrednik. Nie szukaj pośredników do pośrednika, bo to nie działa. Bo to słowo w ogóle nam nie sugeruje czegoś takiego, żeby załatwiać to od kuchni przez mamę na przykład, tak? Czy przez jakiegoś innego tam świętego ustanowionego przez Kościół jako pośrednik. Nie ma czegoś takiego w Bożym Słowie. Każde nasze modlitwy możemy zanosić bezpośrednio do Ojca przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie dobrej nowiny Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam. Zawsze w modlitwach moich prosząc, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. Pragnę bowiem ujrzeć was, abym mógł wam udzielić nieco z duchowego daru łaski dla umocnienia was. To znaczy, aby doznać wśród was pociechy przez obopólną wiarę waszą i moją. Słuchajcie, marzeniem Pawła jest odwiedzić Kościół w Rzymie. I co jest niesamowite teraz w tym fragmencie, gdy go czytałem, to tak sobie uświadomiłem, jak ważne jest chociażby to, co będziemy robili od września, abyśmy odwiedzali, albo to, co dziewczyny teraz tutaj z Krakowa robią, tak? Abyśmy odwiedzali siebie nawzajem. Zauważcie, dlaczego Paweł chce odwiedzić Kościół w Rzymie? On mówi, bo ja mam pewne dary, którymi chcę Wam usłużyć. Ale to nie jest tylko, że ja Wam usługuję, ale chcę być budowany przez te dary, które Wy macie dla mnie. Widzicie, jak przepływa życie Boże? Dlatego chwała Bogu, że Bóg położył nam na sercu tą zjazdową szkołę biblijną, gdzie będziemy odwiedzać Kościół w Gdańsku, Kościół w Krakowie, Kościół w Warszawie. Bo będziemy budować się nawzajem. Potrzebujemy tego. Bo czasami, myślę, mamy taką tendencję tak koncentrować się tu, na tym miejscu, w ustronie, tak? Tu, w ustronie, gdzie się tylko liczy i okolica, tu jesteśmy skoncentrowani, tu działamy i tak dalej, że tak naprawdę ograniczamy po pierwsze Boga, a po drugie zamykamy się w swoim sosie. To, co grozi kościołom lokalnym, to jest to, że żeby zamknąć, można powiedzieć, zamknąć się w swoim gronie, tak? No, jesteśmy tutaj już od 20 lat, jest nas te 15 osób, tak? Spotykamy się wiernie co niedzielę, ale nie daj Boże, żeby ktoś przyszedł nowy. Niestety, śmiesznie brzmi, ale są grupy kościelne, czy para kościelne, które dokładnie to robią. Nie chcemy nikogo nowego, bo to tylko problem i zamieszania, bo wszyscy już doszliśmy do takiej doskonałości, że ktokolwiek obcy zaburzy nam tą doskonałość. Myślę, że Paweł dobrze wiedział, na czym polega świętość. Myślę, że dobrze Paweł wiedział, po co potrzebujemy właśnie wychodzić na zewnątrz. Opuszczać swoje miejsce i nawet przejechać te 500 km do Gdańska, żeby zobaczyć, jak Kościół w Gdańsku działa. Potrzebujemy siebie nawzajem. Oni potrzebują naszej zachęty, tak samo jak my potrzebujemy od nich życie Boże przyjąć. I od nich przyjąć zachętę. Coś, co kiedyś fajnie coś powiedział. Jak myślicie, bo tu czasami prowadzimy Boga, Boże, niech Duch Święty mnie prowadzi. Ale jak Ci się wydaje, jak łatwiej jest Duchowi Świętemu prowadzić? Człowieka, który non-stop siedzi tylko w ławce? Czy człowieka, który jest non-stop w drodze? Sam sobie odpowiedz. Co jest łatwiej kierować? Samochód, gdy stoi na parkingu? Łatwiej jest nim kręcić? Czy łatwiej jest kręcić samochodem, który się porusza jakąś prędkością? To jest odpowiedź na to pytanie. Samochód jedący może kierować jedną ręką. A spróbuj z samochodem stojącym skręcić koło. Dużo więcej wysiłku trzeba. Jest to możliwe, ale dużo więcej wysiłku tylko sztuk. I Duch Święty też. Łatwiej jest uprowadzić kogoś, kto jest w ruch. Zachęcam Was kolejny raz do tych wyjazdowych szkół, dlatego, że dużo rzeczy się będzie działo. Nasza wiara obopólnie będzie budowana. Moja i kogoś, kogo tam odwiedzę i kogo Bóg postawi na mojej drodze. Potrzebujemy się. Paweł tego potrzebował, słuchajcie. Paweł tego pragnął dla Kościoła w Rzymie i dla siebie. Aby budować, jak on to ładnie powiedział, aby doznawać pociechy przez obopólną wiarę. Moją i waszą. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieli, że często zamierzałem przybyć do was, aby i wśród was, podobnie jak wśród innych narodów, zebrać jakiś plon, lecz że aż do tej chwili miałem przeszkody. Jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych i niemądrych. Tak więc, jeśli o mnie idzie, gotów jestem zwiastować dobrą nowinę i wam w Rzymie. Paweł gotowy do zwiastowania. Więcej za tydzień, słuchajcie, nie będę was katował dalej, bo jeszcze połowę rozdziału nam zostało, gdzie Paweł będzie wyjaśniał dalej, czym jest Ewangelia Boża. Czy my jesteśmy gotowi dzisiaj zwiastować Ewangelię? I teraz od czego to zależy? Słuchajcie, jeśli nie będziemy odwiedzać się, jeśli nie będziemy budować się nawzajem, to czymś naturalnym jest, że przestajemy głosić Ewangelię, słuchajcie. Ja widzę po sobie. Jak mam taki dłuższy okres jakiejś, nie wiem, pasywności, takiej, wiecie, że nic mi się nie chce, jestem po prostu, jakby to powiedzieć, w depresji duchowej, tak? To na pewno nie chce mi się nikomu głosić Ewangelii. A co potrzebuję, żeby głosić Ewangelię? Rozpalenia.
Potrzebujemy, by Duch Święty rozniecił na nowo te dary, które nam dał. Potrzebujemy, by Duch Święty wypełnił nas radością i mocą do wykonania tego zadania. Potrzebujemy rozpalać się nawzajem. Kościół w Gdańsku potrzebuje rozpalenia. My potrzebujemy rozpalenia. Kościół w Warszawie, w Krakowie potrzebuje rozpalenia. My go tak samo potrzebujemy. Niech przepływ Bożego życia będzie między nami. Potrzebujemy siebie nawzajem. Potrzebujemy, by zachęcać się do zwiastowania Ewangelii. Nawet w Rzymie. Nawet w Watykanie, jak mówi nas tam pośle, słuchajcie. Ale nie będziemy tego robili, dopóki nie będziemy się nawzajem rozpalać. Pomódlmy się. Panie, ja tak bardzo dziękuję Ci za apostoła Pawła, za jego zdecydowane walczenie o czystość Ewangelii łaski. Dziękuję Ci, Panie, że objawiłeś mu tą Ewangelię łaski, że głosił ją w Galacji, że głosił ją w Rzymie, głosił nam dzisiaj tutaj. Panie, daj nam pojąć, czym jest dobra nowina. Daj nam żyć tą dobrą nowiną i daj nam dzielić się tą dobrą nowiną z ludźmi, których stawiasz na naszej drodze. Czy to w domu, czy to w szkole, czy to w sklepie, gdziekolwiek jesteśmy, Panie, chcemy być dostępni dla Ducha Świętego, dostępni dla Ciebie, abyś przez nas przemawiał do ludzi. Abyś przez nas objawiał im dobrą nowinę, która jest mocą Bożą ku zbawieniu. Każdego, kto uwierzy. Dzięki, Panie, za Ewangelię łaski. Dzięki Ci za nasz Kościół. Dzięki Ci, Panie, za te zjazdy, które już dzisiaj powiązamy w Twojej opiece. Powołuj nas, Panie, do szkoły biblijnej. Powołuj nas do zachęcania innych. Powołuj nas, Panie. Posyłaj nas tam, gdzie Ty chcesz, abyśmy byli. Amen.